Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański, tym razem w zastępstwie Hani Wilczyńskiej-Toczko, która zazwyczaj w tym czasie spotyka się z Państwem, ale każdy musi przecież kiedyś odpocząć. Ja dziś chciałbym z Państwem porozmawiać o stagnacji, monotonii i rutynie, a w zasadzie o tym, jak się temu przeciwstawić. I do tej rozmowy zaprosiłem Ewę Ligman, która na co dzień zarządza holistycznym centrum wsparcia po stracie emocja, a w wolnych chwilach, jeśli w ogóle je ma, pisze książki i ostatnio pojawiła się jej książka Prognoza pogody ducha. Dobry wieczór, pani Ewo, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Takie długie wprowadzenie zrobiłem, ale mam nadzieję, że te emocje, które będą nam dziś towarzyszyć, będą tylko pozytywne. Tak bym chciał, ale nie wiem, czy nam się to uda.
Nie mam wątpliwości, tego uczę się na co dzień w mojej pracy, właśnie w Centrum Wsparcia po stracie emocja. Jeżeli nie potrafimy przeżywać trudnych emocji, to jak tak okazuje się, że nie potrafimy też przeżywać dobrych radości, więc tutaj rzeczywiście w tej przestrzeni pomagania ludziom w tych trudnych momentach okazuje się, że tej radości, ale takiej prawdziwej, jest często więcej niż my, ludzie, którzy nie mamy do czynienia z chorobą, śmiercią na co dzień, w ogóle nie doświadczamy.
Tylko że nie zauważamy chyba tych pozytywnych stron, często mówimy o tym, co się złego wydarzyło, próbujemy jakoś rozwiązać te nasze codzienne problemy. Ja już nie chcę włączać w tą dyskusję pandemii, która oczywiście w jakiś sposób nas trochę poprzewracała, stłamsiła, trochę nam złego zrobiła, ale przecież życie jest, trwa, jesteśmy, spotykamy się, rozmawiamy, podejmujemy różne decyzje.
Pamiętam pierwszy moment, w którym tak bardzo bałam się przekroczyć próg hospicjum i właśnie o nie miałam, bo zobaczyłam ludzi, którzy mają nieprawdopodobną radość i pogodę ducha w oczach, takiej, której nie widzę na co dzień, ani w sobie w lustrze, ani w autobusie, w tramwaju, w miejscach, do których idę. Zazwyczaj jest to jakiś taki właśnie festiwal masek, ról, w które wchodzimy. I na co dzień popołudniami już zmęczeni jakby walką na ringu, totalnie wypruci z jakiejkolwiek treści, właśnie gubimy tą esencję życia. I często ta przestrzeń taka trudna, kiedy konfrontujemy się z rzeczami, od których uciekamy. Pandemia też właśnie zmobilizowała nas wszystkich, jakby postawiła pod ścianą gdzieś te fundamentalne pytania, po co to wszystko, kiedy tracimy tak naprawdę taką wolność, swobodę, nawet jeśli chodzi o właśnie spędzanie wolnego czasu czy wakacje, tak wiele ograniczeń, obaw, które nas przytłaczają. No i to jest właśnie ta nieprawdopodobna lekcja odnajdywania szczęścia w tym, co mam, a nie tego, czego mieć nie mogę.
No właśnie, już o tym mówiliśmy i nie chcemy tego powtarzać, że za bardzo chyba skupiamy się na tym, czego nam brakuje albo czego nie mamy, a za mało chętnie kroczymy za tymi dobrymi sygnałami, które się przecież w życiu pojawiają. Czasami towarzyszy nam taka banalność życia. Jesteśmy już zmęczeni tą codziennością, tym dbaniem o siebie, trochę od strony fizycznej, a zapominamy o tym, że przecież człowiek składa się i z tej fizyczności, ale też z duchowości. Myślę, że tutaj znalezienie jakichś proporcji chyba też jest odpowiedzią na to, jak radzić sobie z tymi różnymi troskami życia codziennego.
To już jak z dziećmi rozmawiamy właśnie na ten temat, okazuje się, że możemy sobie to wyobrazić i zobrazować tak, jakby przed nami codziennie, każdego dnia były dwa garnki. Jeden pusty, a drugi ma jakieś tam produkty. Każdy z nas ma obszar w swoim życiu rzeczy, których nie ma i to dotyczy każdej sfery naszego życia. Jakichś braku, pustki, na jakimś poziomie samotności, właśnie braku spełnienia, nasze słabości, wady. A drugi garnek produktów, który każdy z nas ma i to często jest bardzo unikalna kombinacja. I niestety mamy ograniczony czas. Każdy z nas tyle samo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I niestety nasz umysł działa tak, że zwykle stajemy przy tym pustym garnku i w nim próbujemy coś tworzyć, gotować. I zazwyczaj dzwoni nam właśnie ta pustka i ciągle rozwijamy to, czego nie mamy. Wciąż koncentrujemy tą uwagę na tym, czego nie mam. I moje życie jest w takim poczuciu bez sensu, w żałobie po sobie. Podczas gdy mogę mieć trzy składniki, tak jak włoska kuchnia, najprostsza, czy nasza kuchnia naszych babci, gdzie było bardzo mało produktów w domach, w których nie było nie wiadomo jakich bogactw. A obiad babci smakuje tak, że do teraz pamiętamy ten zapach, smak, klimat i to były zazwyczaj najprostsze rzeczy. To Centrum Nasze Wsparcia po stracie właśnie też tego uczy. Spójrz na to, co masz. Bądź trochę takim archeologiem. Zajrzyj w siebie, w głąb. Izolacja, czy właśnie ten obszar, w którym nie mogę już wielu rzeczy zrobić, czyli nie mogę uciec od siebie w podróże, w jakieś rozrywki, tylko mam usiąść ze sobą, zrobić sobie taką randkę ze sobą. To jest wspaniały moment, w którym nagle mogę zobaczyć w zasadzie, co ja mam. To już dzieci mają z tym problem, dorośli. Jakie ja mam w ogóle talenty? Jakie ja mam dobre cechy? Czy jest coś, co ja sobie w sobie w ogóle lubię? To jest nieprawdopodobnie ważne, ponieważ jeżeli będziemy umieć codziennie trenować właśnie tą naszą uważność, żeby przekierować ją na to, co mam, choćby to było niewiele, to może się okazać, że mam co rozwijać, jak w ogrodzie. Zaczyna ono kwitnąć, rozkwitać. Już ta pustka nie dudni tak we mnie. W moich oczach zaczyna się rodzić pasja życia. Ja coś mam, co mogę rozwijać, co mogę dać innym, co sprawia mi przyjemność, satysfakcję. To jest szalenie ważne.
Tak kulinarnie troszeczkę nam się zrobiło. Mówi Pani o tych garnkach, jednym pełnym, drugim pustym. Wspomina Pani też to, co każdy pewnie z nas w jakimś momencie swojego życia chętnie do tego wraca, do wspomnień z dzieciństwa, do tej zupy warzywnej, gotowanej przez babcię naszą i niby tam nic nie ma, a jednak ostatecznie smak tej zupy jest kapitalny. Tylko jak zrobić, żeby ten pusty garnek odsunąć gdzieś troszeczkę na bok, a zaglądnąć, zajrzeć do tego pełnego?
No właśnie, to jest ta umiejętność trenowania charakteru, przeciskania się przez to wąskie przejście. Zawsze idziemy przez życie, przez to, czego nie mam. I niestety, tak jak burza, nie, zapowiedź burzy, codziennie mamy teraz taki klimat, że może być burza i jakieś tam alerty dostajemy i już niekiedy towarzyszy nam ten niepokój związany z burzą, a okazuje się, że w ogóle nie padało, nie zdarzyło się nic strasznego. Nas gdzieś te nasze takie mroki wewnętrzne, czy właśnie ten obszar naszych słabości straszy przez całe nasze życie, jak taka zapowiedź, która próbuje odciągnąć uwagę od tego właśnie, co dzieje się tu i teraz. Zazwyczaj też tak właśnie boimy się tych fundamentalnych rzeczy, choroby, straty. Nie przeżywamy totalnie naszego życia właśnie dlatego, że dajemy się naszym myślom odciągnąć do scenariuszy takich, że tutaj już naprawdę film hollywoodzki mógłby z tego powstać. Co nie dzieje się w naszej głowie, jakie straszne scenariusze. I przez to umyka nam już nie tylko dzień, ale czasem miesiące i lata. I potem, kiedy właśnie my tutaj spotykamy się z osobami, które kończą już swoje życie, no właśnie okazuje się, że wpadły niestety w tę pułapkę. Że miały za sobą wiele długich dni, wiele długich miesięcy, których nie przeżyły właśnie z tą uważnością, nie dostrzegając kompletnie tego, co mają w sobie, w osobach bliskich, bo to, co złe, negatywne, zazwyczaj krzyczy i zabiera naszą uwagę. To jest bardzo ważne, żeby to wyłączyć, żeby się temu przyjrzeć, żeby się zatrzymać. Czemu ja w ogóle oddaję swoje myśli, uczucia, co mnie zatruwa, a co daje mi życie?
No właśnie, to trzeba pracować nad tym codziennie. Mówi Pani o prognozie pogody, którą codziennie sprawdzamy przed następnym dniem, żeby się dobrze przygotować. To też jest ważne, ale nie możemy się koncentrować tylko na tym, a już szczególnie wtedy, kiedy na przykład będzie burza albo jakieś zagrożenie, no oczywiście wtedy trzeba się troszeczkę schować albo wziąć parasol i wyjść na spacer, również w czasie deszczu, ale ta książka, do której chciałbym wrócić, którą Pani popełniła ostatnio, prognoza pogody, ale nie tej pogody, nad którą zastanawiamy się i przyglądamy się jej codziennie, tylko ducha, prognoza pogody ducha. Tam takie padło zdanie, które gdzieś przeczytałem, masz już dość zawodostwa i badalności, to ze znakiem zapytania oczywiście, to dobrze, stagnacja, monotonia, rutyna pozbawia radości i powoli zabija. Biorąc najnowszą Pani książkę do ręki, możemy się trochę przekonać, jak niewiele trzeba, by ta szara codzienność nabrała kolorów. Czy to jest rzeczywiście takie proste?
To jest szalenie trudne, dlatego tutaj ten etap też takiej naszej stagnacji, apatii życiowej, właśnie w tym momencie, kiedy nagle widzę, że moja poprzeczka jest naprawdę w życiu wysoko postawiona. Ja muszę wiele rzeczy zdobywać i to całe życie, tak jak zdobywamy serce ukochanej osoby, dobrą pracę, tak muszę też zdobyć w jakimś stopniu siebie, to spełnienie i teraz ciągle być poszukiwaczem. No dzieci hospicyjne są kapitalne, bo my kroczymy tutaj ich śladami. Ich życiorys kurczy się do czasem kilku uderzeń serca, do kilku miesięcy, lat. I one pokazują, że one zdobywają w ciągu jednego dnia całe swoje życie, rozchmurzając absolutnie właśnie duszę, pokazując, że pogoda ducha to największy luksus, jaki możemy osiągnąć na świecie, bo jest to coś tak nieprawdopodobnego, niezależnego kompletnie od otoczenia, które jest wokół nas. To jest ten wielki skarb, który każdy z nas ma zakopany gdzieś w środku, w sobie, który daje nam spełnienie i który nie jest uzależniony od niczego zewnątrz, bo jeżeli ja mam coś, tak jak miłość w sobie, to ja dopiero mogę z tym iść i podzielić się z drugim człowiekiem. Jeżeli ja mam pustkę w sercu, to ja tę pustkę będę roznosił razem ze sobą. Więc to jest też dla mnie przestrzeń hospicjum, codziennie mnie mobilizuje do tego, żeby nie przestawać iść, żeby nie przestawać szukać, żeby nie przestawać zdobywać tej pogody ducha. To jest właśnie jak lot samolotem, kiedy jest mocno pochmurny dzień, to jeżeli wzbijemy się ponad te chmury, tam zawsze gdzieś wysoko świeci słońce. I my tę przestrzeń w sobie też mamy. Często mamy pochmurny nastrój, nawet używamy takich metafor związanych z pogodą. Wiele burz przechodzimy w naszym życiu, ale nie mamy narzędzi, które nas troszeczkę właśnie zmobilizują do tego, żeby jak na trampolinie wznieść się do góry i mieć dystans też, patrzeć na siebie czasem z lotu ptaka i widzieć tą szerszą perspektywę. To jest bardzo ważne i w pracy z ludźmi, którym pozostaje niewiele czasu, i w pracy z ludźmi w żałobie, żeby widzieć szerzej horyzont, bo tam zawsze świeci słońce.
Ilekroć rozmawiam z panią, pojawia się ten temat hospicyjny, to jest zupełnie zrozumiałe, ale żeby państwa nie przerazić tym tematem, bo chyba to też warto wiedzieć, mówię o tym też z pewnego własnego doświadczenia, bo przygodę z hospicjum, którą zacząłem wiele lat temu, albo wiele naście, albo wiele dziesiąt lat temu, ona się nigdy nie kończy. I muszę państwu powiedzieć, że ta przygoda z ruchem hospicyjnym i z tą przestrzenią ludzi, którzy działają w hospicjum, ale którzy są, tworzą to miejsce, jest czymś wyjątkowym. Może lato nie jest odpowiednim momentem, a może właśnie jest, żeby o tym również porozmawiać, bo mam wrażenie, że jak ktoś dotknie przynajmniej raz tej przestrzeni, to nagle całe życie odwróci się do góry nogami. I paradoksalnie, bo o tych paradoksach też pani dzisiaj mówi, odkryjemy głębię życia, a nie śmierci. To jest niesamowite, prawda?
No właśnie, przestajemy szukać szczęścia i za każdym razem gdzieś przeżywać zawód. To nie to, to nie to, to nie to, to znowu nie to. Drugi człowiek mnie zawodzi, przestrzeń mnie zawodzi, świata, praca. Więc przestaję szukać szczęścia na pewnym etapie, tylko uczę się odnajdować go w każdej sytuacji. I to jest znowu tak, jak pan redaktor mówi, zmiana po prostu wektora patrzenia. Że ja zaczynam patrzeć głębiej, nie tylko powierzchownie. I nawet w trudnych sytuacjach można dostrzec urok, bo te trudne sytuacje później na przestrzeni naszego życia pokazują, jak weterani wojenni. Dostaliśmy jakiś cios i przetrwaliśmy. Już blizny nie bolą, ale jesteśmy z nich dumni, bo one są śladem gdzieś tych trudnych sytuacji, ale też właśnie takich bardzo bliskich relacji, które gdzieś się połamały, ale to znaczy, że kochaliśmy. A to chyba jest najważniejsze. A lato to jest taka przestrzeń tutaj bardzo ważna, bo lato przygotowuje nas do jesieni. Więc jeżeli nie przeżyję dobrze lata, nie kwitnę, nie owocuję, jeżeli nie widzę owoców swojego życia, swojej codzienności, swojej pracy, choćbym wykonywał najprostszy zawód świata, choćbym codziennie wykonywał bardzo proste czynności, to mam je wykonywać tak, jakby to był mój ostatni dzień w życiu, jakbym był maestro. Uczymy się tego tutaj właśnie od dzieci hospicyjnych i to daje wielkie spełnienie, że ja przestaję się dusić w miejscu, w którym jestem, choćby to miejsce mogło być miejscem trudnym, miejscem, w którym ludzie nie odnajdują zazwyczaj satysfakcji. Hospicjum to też jest taka przestrzeń bez satysfakcji, jaką się rozumie tutaj w XXI wieku, jakiejś medycznej, klinicznej pracy. Tutaj odnajdujemy spokojny oddech, uśmiech, drobne rzeczy, które po każdym dniu zbierają się w nieprawdopodobną mozaikę, przez którą wpada światło.
To właśnie pędzimy, szukamy szczęścia, gdzieś to szczęście jest przecież tak ulotne, szukamy go za pomocą pieniędzy, za pomocą niesamowitej pracy. Szukamy jej w rodzinie, szukamy jej gdzieś, a ona jest z nami, ona jest z nami. Prognoza pogody ducha, książka, którą pani napisała, podpowiada, jak mimo różnych problemów i trosk spojrzeć, zobaczyć na siebie, ale też na ten moment, w którym właśnie jesteśmy. I ten moment może być różny, ale zawsze jest światło, o którym Pani mówi. To jest coś niebywałego. Skąd czerpać te siły? Bo to chyba każdy zadaje sobie to pytanie, tak? Jak w tym gąszczu różnych problemów, w których jesteśmy, i trosk, jak znaleźć tą perełkę, o którą zabiegamy, i to światło, które gdzieś tam przez te mroki ciemności się przebija do nas?
To jest fundamentalne pytanie, na które chyba szukamy odpowiedzi przez całe swoje życie. I moje też doświadczenie towarzyszenia ludziom w różnych trudnych sytuacjach pokazuje, że na to pytanie powinna zapaść cisza, bo to jest takie pytanie, na które każdy z nas indywidualnie musi znaleźć odpowiedź sam. Bo my możemy się przekonywać z każdej strony, ale jeżeli człowiek w sercu swoim nie zobaczy tej przestrzeni właśnie światła i skąd to pochodzi, no to niestety, to tak jak czasem próbujemy opowiadać sobie o przestrzeniach, których nigdy nie byliśmy, czy tak jak z więźniami rozmawiamy też często na naszych spotkaniach hospicyjnych. I kiedy żyję w ciemności, to nie widzę bałaganu. Dopiero jak ktoś zapali światło, widzę bałagan wokół mnie, widzę, co jest nie tak, tylko że to jest bardzo bolesne doświadczenie. Jak wiemy, jak śpimy i ktoś nagle z impetem zapali światło, no to światło jest dobre z natury, ale jest to bolesne doświadczenie. Więc to wszystko wymaga pewnego świtania, powolnego pokazywania się, pewnej drogi, do której my tutaj w Centrum Wsparcia zapraszamy ludzi. Każdy idzie swoim tempem, nikogo nie można popychać, bo jeżeli popychamy się wzajemnie, chcemy coś przyspieszyć, to ta druga osoba upada i jest jeszcze trudniej potem wstać. Ale też uwielbiam te momenty właśnie, w których ludzie zaczynają mówić właśnie, opowiadać już w bardzo harmonijny sposób historię swojego połamanego życia, ale patrzą na nią z nieprawdopodobną czułością i miłością i mówią, że te trudne doświadczenia rzeczywiście nie było takiej sytuacji, w których by nie mogli przejść. I zaczynają już być z siebie po prostu dumni. I tego życzę wszystkim na te wakacje, żebyśmy popatrzyli tak na historię swojego życia, jak na historię człowieka, którego bardzo się kocha.
Pani Ewo, już nie będę pytał o nic więcej, bo pięknie Pani podsumowała to dzisiejsze nasze spotkanie. Moim i Państwa gościem była Ewa Ligman. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję.
I życzymy razem wspólnie dobrej nocy. Andrzej Urbański.
Dobranoc.
Rozmowy nocą.